Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jak wykorzystujemy fundusze unijne dla Mazowsza? Jak wyglądają inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji? To tematy, które teraz nas będą interesowały. Ale zanim przedstawię Państwu naszych dzisiejszych gości i temat rozmowy, posłuchajmy relacji z niewielkiej miejscowości południowo-wschodniego Mazowsza, z Latowicz. Bowiem w centrum Latowicz, jak i na terenie całej gminy, znajdziemy nie tylko zabytkowe kapliczki, figury czy przydrożne krzyże pochodzące z XIX wieku i początków XX. Miejscowość ta rzeczywiście należy do najstarszych na tym terenie, a działająca w gminie Ochotnicza Straż Pożarna ma już 100 lat. Społeczność OSP i jej znaczenie w integracji całego społeczeństwa to podstawa do ubiegania się o fundusze unijne z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. I o tym właśnie opowiedzą nam teraz Zbigniew Piłatkowski, projektodawca, właściciel ośrodka Mentor, i Alina Włodarczyk, koordynator całego projektu.
Ośrodek Szkoleniowy Mentor postanowił napisać wniosek o dofinansowanie projektu dla orkiestry dętej, która jest jakby ogniwem integracji w gminie Latowicz i skupia właściwie wszystkie pokolenia. Tych najstarszych, prawie ponad 80-letnich członków OSP, ale także chcemy, żeby w szeregi tej orkiestry weszły także najmłodsze dzieci, którym projekt zagwarantuje indywidualną naukę gry na instrumentach dętych, blaszanych, drewnianych, a także instrumentach perkusyjnych.
Dla ilu dzieci tę naukę zorganizowano?
Naukę indywidualną będzie pobierało 10 dzieci. Projekt jeszcze proponuje inne wsparcia, między innymi szkolenia komputerowe.
Szkolenia komputerowe dla dwóch grup po 15 osób, również grupa 20 dziewcząt, grupa marzonetę, które będą wspierały orkiestrę, jak również szkolenia z doradcą zawodowym, z psychologiem, czyli takie spotkania, które jak gdyby podniosą samoocenę uczestników projektu. No i mam nadzieję, że ogarniemy dosyć dużą liczbę, bo ponad 70 osób będzie brało udział w tym projekcie. Możliwość napisania projektu dała nam właśnie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. To właśnie dzięki tej jednostce mieliśmy taką możliwość działania 7-3, bo taki ma tytuł to działanie. Ten projekt został napisany, oceniony merytorycznie i formalnie i zaakceptowany do dofinansowania. Orkiestra będzie miała teraz stulecie, będzie obchodziła swoją rocznicę. No i to jest ten moment, w którym chcielibyśmy, żeby ta tradycja jeszcze jakby bardziej zaowocowała i to wsparcie tej orkiestry powodowało zintegrowanie tej społeczności. Niewiele jest takich organizacji w Polsce, które nieprzerwanie funkcjonują przez 100 lat. To dziadowie, pradziadowie tych właśnie obecnych strażaków i ich dzieci w 1918 roku założyli tę orkiestrę i zakładali podstawy państwowości polskiej.
Czy można uznać, że OSP jest takim centrum kultury?
No na pewno tak. W ogóle w gminie Latowicz jest 13 takich jednostek OSP. Również taka OSP w Wielgolesie, w Transborze. Te jednostki są takim oczkiem w głowie naszego włodarza, pana Bogdana Świątka-Górskiego, który jest wójtem gminy Latowicz. To on jest taką osobą integrującą te wszystkie jednostki, wspierającą i w każdej miejscowości, a również właśnie w miejscowości Latowicz czy Wielgolac, to jest takie ogniwo, które skupia tych ludzi, które daje im alternatywę, możliwość spełnienia się i powiedzmy w przypadku orkiestry rozwijania swojego hobby, no bo są to muzycy amatorzy. Na pierwsze spotkanie na przykład ojciec, saksofonista, przeprowadził dwie córeczki małe, które chcą się uczyć, a więc tutaj będzie również ta kontynuacja tej tradycji rodzinnej i myślę, że taka jednostka to jest tak naprawdę oprócz szkół, które również funkcjonują na terenie gminy, to jest taki punkt integracji i rozwoju kulturalnego, społecznego.
Jaki jest udział właśnie tej orkiestry w życiu codziennym gminy?
Orkiestra dęta do tej pory najczęściej występowała podczas świąt religijnych, uświetniając właśnie uroczystości kościelne, a także na różnych festynach organizowanych w okolicznych gminach, ale i powiatowych także. Organizowała dla miejscowej ludności festyny, jakieś regionalne obchody różnych świąt. Sądzę, że orkiestra ta będzie jeszcze bardziej się rozwijać. Przede wszystkim, tak jak wcześniej powiedzieliśmy już tutaj, umocni się rola integracyjna orkiestry w tym środowisku.
Koleżanka powiedziała o świętach religijnych. Należałoby również zauważyć, że taką osobą wspierającą jest proboszcz parafii Latowicz, ksiądz Wojciech Zdun, jak również organista, który społecznie i odpłatnie zajmuje się do tej pory tą orkiestrą, pan Andrzej Osiak, który dźwiga ten ciężar prób i po prostu rozwoju tej orkiestry. Między innymi dzięki tym osobom ta orkiestra funkcjonuje. My ze swojej strony, jako projektodawcy, po postaraliśmy się zapewnić dobrą kadrę, uczyć muzyki, będą nauczyciele ze szkół muzycznych, przygotowani pedagogicznym po studiach wyższych, a więc tutaj jest ta możliwość rozwoju swoich zainteresowań. Projekt zawiera się kwotą 50 tysięcy złotych. Kwota nie jest, że tak powiem, oszałamiająca i duża, ale na pewno wesprze te nasze działania. Mamy nadzieję napisać następne projekty, które będą kontynuacją tego naszego zamierzenia, co pozwoli jak gdyby na dalszy rozwój tej orkiestry.
Jak dużo dobrego można zrobić za stosunkowo niewielką kwotę. Przedstawię Państwu naszych dzisiejszych gości. Są z nami pani Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora do spraw wdrażania programu operacyjnego Kapitał Ludzki i priorytetu drugiego SPOR. Witam panią serdecznie.
Witam.
Jest z nami także pani Marta Skrzeczkowska z Wydziału Oddziałów Zamiejscowych i Centralnego Punktu Kontaktowego.
Witam.
Dzień dobry. I Marcin Kucharski, kierownik Wydziału Wdrażania priorytetu siódmego. Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Może na początku wyjaśnimy sobie tę istotną kwestię dotyczącą całości interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego na najbliższe lata w Polsce, bo ta całość została ujęta w ramach właśnie programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Ale jaki jest główny cel, główne przesłanie tego programu i do kogo on jest skierowany?
Program operacyjny Kapitał Ludzki ma zadanie bardzo duże. Przede wszystkim ma spełnić wzrost zatrudnienia. Przez program operacyjny Kapitał Ludzki ma nastąpić również polepszenie spójności terytorialnej. Akurat ta część regionalna programu operacyjnego Kapitał Ludzki w przypadku Mazowsza odbywa się właśnie na terenie województwa mazowieckiego. Też ma właśnie spełnić takie zadania jak wzrost poziomu zatrudnienia w województwie mazowieckim, jak również wzrost spójności terytorialnej, żeby lepiej się żyło zarówno w Warszawie, jak i w małej miejscowości 100 km oddalonej od Warszawy.
No, to dosyć szerokie spektrum oddziaływania, ale dlaczego ten program został podzielony na dwa komponenty, regionalny i centralny?
Podział wynika ze specyfiki poszczególnych właśnie regionów. Na poziomie krajowym są realizowane projekty systemowe, gdzie są załatwiane problemy wspólne dla całego kraju. Natomiast na poziomie regionalnym są załatwiane problemy, które są specyficzne dla danego regionu. I tutaj, żeby taka właśnie możliwość było, stąd ten podział akurat.
Mhm. I nawet tak skromne wydawałoby się inicjatywy jak ta w Latowiczach też mają swój sens.
No i jesteśmy pod wrażeniem właśnie, że przez orkiestrę dętą można właśnie prowadzić działania integracyjne, żeby zintegrować tą społeczność lokalną starych i młodych,
w różnych
biednych
grupach wiekowych.
I bogatych i osoby niepełnosprawne i to właśnie jest bardzo, bardzo dobre.
Skupmy się teraz na priorytecie siódmym. Jaki jest jego główny cel? Czy także chodzi o integrację?
Głównym celem jest promocja integracji społecznej. Ten priorytet dotyczy inicjatyw w zakresie jakości integracji społecznej, podnoszenia pomocy, jakości pomocy społecznej w Polsce, również inicjatywy szkoleniowe do osób wykluczonych społecznie znajdują się w zakresie priorytetu siódmego.
Także niepełnosprawnych?
Osoby niepełnosprawne w szczególności, ale nie jest to oczywiście jedyna grupa, bo dotyczy to wszystkich osób wykluczonych społecznie.
No a jeśli chodzi o spektrum oddziaływania, czy bierzecie pod uwagę wszystkie społeczności w tych małych, malutkich, nawet wioskach?
Właśnie to działanie 7.3 jest skierowane w szczególności do małych miasteczek, do 25 tysięcy i gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, czyli tam, gdzie było ciężko dotrzeć z jakimkolwiek wsparciem. I to działanie 7.3 koncentruje się na właśnie tych obszarach, w których działa orkiestra, działa jakieś małe stowarzyszenie i miało trudności z dotarciem po duże środki. Teraz może wziąć 50 tysięcy na jakąś ciekawą, oddolną inicjatywę.
Pytanie, czy łatwo właśnie te środki dostać? Łatwo się pokonuje przeszkody formalne?
Przeszkód formalnych nie ma, ponieważ wniosek jest prosty. składa się tylko dokument określający sytuację finansową. W przypadku stowarzyszenia to będzie sprawozdanie finansowe, które każde stowarzyszenie i tak musi zawsze sporządzać na koniec roku. W związku z tym te bariery formalne, jeżeli wypełni się wniosek, są do przeskoczenia. Nie są tak trudne jak w poprzednim okresie 2004-2006.
A która z instytucji jest tak naprawdę odpowiedzialna za nabór wniosków w ramach tego działania?
Instytucją odpowiedzialną za nabór wniosków w ramach działania 7.3 jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Beneficjenci do 15 października mogą składać wnioski w punkcie przyjmowania wniosków na Jagiellońskiej 74 codziennie od 8.30 do 15.30.
Aha, czyli tu mamy precyzyjną informację. A z kolei jeśli chodzi o projekty, jakie z nich mogą być realizowane w ramach tego działania 7.3? Może więcej przykładów?
Więcej przykładów. Mamy tę orkiestrę, ale bardzo ciekawym projektem, który również do nas trafił, były warsztaty dla osób niedosłyszących i głuchoniemych dotyczące czytania z ruchu warg. To są warsztaty, które zarówno integrują tę społeczność lokalną, jak i pomagają osobom wykluczonym
uczestniczyć w życiu społecznym.
Tak, uczestniczyć w tym życiu lokalnym.
Komunikować się, przekazywać informacje, to bardzo ważne.
Ale można sobie wyobrazić tutaj rozmaite projekty. Wycieczki integracyjne, połączone osoby niepełnosprawne z osobami pełnosprawnymi. Ja tutaj zawsze podaję taki przykład jak Święto Sernika, który jest dość popularny w niektórych regionach. Również może być sfinansowane.
No tak, bo to są tylko z pozoru takie, powiedziałbym, mało ważne, mało poważne projekty.
Dokładnie.
Ale one mają szerokie oddziaływanie społeczne i pewien typ magnetyzmu, przyciągania, jak to mówiła pani Elżbieta Szymanik, wszystkich pokoleń, od tych najmłodszych do najstarszych. Dobrze, a czy wnioskodawcy mają jakieś pomysły, które was zaskakują? Na co chcieliby uzyskać dofinansowanie?
Był zaskakujący pomysł sfinansowania budowy kolejki elektrycznej, która będzie się poruszać po jakiejś gminie, z tym, że części podzespoły do tej kolejki wykonywałyby osoby niepełnosprawne.
No a dlaczegoż by nie?
Jest to jakiś pomysł, oczywiście, tylko trzeba pamiętać o tym, że mamy wytyczne dotyczące kwalifikowalności i tam nie wszystkie wydatki akurat związane z budową kolejki mogłyby z programu operacyjnego Kapitał Ludzki zostać sfinansowane. No. Ale oczywiście pomysł jest wart uwagi i wart rozważenia.
Nawet jeśli jest zbyt fantastyczny, to potraficie jakby pomóc okroić te fantazje do realiów. No to może dwa słowa o kryteriach wyboru, bo właśnie to dotyczy też i nadmiaru fantazji.
Tu możemy wymienić kryteria pod względem formalnym, merytorycznym, horyzontalnym i strategicznym. Jeżeli chodzi o kryteria formalne, to wniosek musi być złożony w instytucji ogłaszającej konkurs w terminie określonym właśnie w dokumentacji konkursowej, wypełniony w języku polskim i oczywiście do wniosku muszą być załączone wszystkie wymagane załączniki. Natomiast jeżeli chodzi o kryteria merytoryczne, to tu wniosek będzie oceniana projektu, wiarygodność i zdolność projektodawcy oraz doświadczenie w zarządzaniu projektem i sposób zarządzania projektem oraz kwalifikowalność wydatków. Jeżeli chodzi o kryteria horyzontalne, to tu będzie sprawdzana zgodność z prawodawstwem wspólnotowym, krajowym i zgodność ze szczegółowym opisem priorytetów. I już jeżeli chodzi o kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów i akurat w przypadku działania 7.3 tu będą priorytetowo traktowane podmioty, które dotychczas nie realizowały projektów z funduszy strukturalnych.
No to mamy dosyć czytelne te zasady działania, kryteria. A czy możemy wyjaśnić różnicę między działaniami 7.3, 6.3 i 9 i 5 z programu operacyjnego Kapitał Ludzki?
Bardziej te działania mają coś ze sobą wspólnego nawet, ponieważ są to przeważnie projekty, są to projekty małe, do 50 tysięcy złotych, a różnią się obszarami wsparcia i na przykład w działaniu 7.3 jest to wsparcie z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W obszarze 6.3 jest to promocja przedsiębiorczości, żeby właśnie tym małym społecznościom uzmysławiać, jak ważne ważne jest, żeby brać sprawy w swoje ręce, jeśli nie mogę znaleźć
odwagę, tak.
Jeśli nie mogę znaleźć zatrudnienia, a może poprowadzę sam własną firmę. Natomiast w działaniu 9.5 są to projekty skierowane też do społeczności małych, lokalnych i realizowane przez stowarzyszenia, przez NGOsy właśnie lokalne, ale nakierunkowane na uzmysłowienie potrzeby uczenia się przez całe życie, że nasze wykształcenie w pewnym momencie staje się nieprzydatne, to czego się 10 lat temu nauczyliśmy, że musimy się uczyć po prostu przez całe życie, niekoniecznie zdobywając, ucząc się, studiując na przykład, ale zwykłe podnoszenie zwykłych kwalifikacji zawodowych jest istotne, żeby potem móc pracować na rynku pracy.
To bardzo istotne. A czy możemy jakoś jasno stwierdzić, jaki jest udział, jaka jest wysokość funduszy unijnych w ramach tych działań?
Tak, jest to przypisane dla każdego działania i w przypadku tych działań jest to proporcja 85%. Są to środki Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% jest to wkład krajowy. Jednakże w tych projektach...
To jest maksymalna kwota?
Tak,
85%?
Z tym, że tak, dla beneficjentów, projektodawców, którzy będą ubiegali się o środki, nie ma żadnego wkładu własnego akurat w tych projektach. 7, 3, 6, 3 i 9,5. Wszystkie pieniądze związane z realizacją tego projektu właśnie pochodzą z Unii i z wkładu krajowego.
To może teraz króciutko, jak przygotować ten wniosek aplikacyjny, jak on powinien wyglądać?
Trzeba skorzystać z aplikacji Generator Wniosków, która jest dostępna poprzez naszą stronę internetową mazowia.eu.
Mazowia. Tam znajdziemy odnośniki.
Tam są odnośniki, również na stronie mrr.gov.pl. Ten wniosek aplikacyjny, tak jak już powiedziałem, nie jest skomplikowany. Na co należy zwrócić uwagę? Bardzo ważne, żeby z wniosku wynikało, że jest to oddolna inicjatywa. To znaczy, to jest podmiot czy organizacja, która działa rzeczywiście w danej gminie i zna potrzeby tej społeczności
to
lokalnej.
To musi być czytelnie zaznaczone.
Tak, to powinno być czytelnie zaznaczone. Powinno być również czytelnie zaznaczone, że projekt jest zgodny z celami i z typami projektów, które są wskazane w programie operacyjnym Kapitał Ludzki. Bo to na to zwracają uwagę oceniający i to jest punktowe.
No ta zgodność jest obowiązkowa.
Tak, ta zgodność jest obowiązkowa. W związku z tym, jeżeli tego zabraknie, no to projekt może zostać odrzucony.
Bardzo istotny jest ten czas, jaki upływa od złożenia wniosku do otrzymania dofinansowania. Można go określić?
Oczywiście to zależy od tego, jak duże będzie zainteresowanie danym konkursem, no ale to jest czas około 1,5 miesiąca do 2 miesięcy nawet po ocenie.
A później rozliczenie. Czy trudno jest dokonać takiego rozliczenia finansowego?
W przypadku małych projektów do 50 tysięcy rozlicza się tylko jednym dokumentem. Beneficjent otrzymuje po podpisaniu umowy całość środków i następnym dokumentem rozlicza te środki. Czyli nie jest to tak skomplikowane jak w projektach, które trwają 2 lata i kwota dofinansowania to na przykład 2 miliony złotych.
No tak, to z natury rzeczy wynika jednak.
Oczywiście, więc tutaj do 12 miesięcy to rozliczenie będzie trwało i nie jest skomplikowane.
Żebyśmy nie byli gołosłowni, kolejny przykład. Blisko 50 tysięcy złotych otrzymało z programu operacyjnego Kapitał Ludzki Stowarzyszenie Warka, działające na terenie powiatu grójeckiego. Na co przeznaczono te fundusze? Jak je wykorzystano? O tym z Dorotą Lenarczyk, koordynatorem projektu, rozmawia Grażyna Luber.
Stowarzyszenie Warka działa na terenie powiatu grójeckiego. Za swój cel obrało sobie integrację środowiska wiejskiego. Dlaczego akurat to jest dla Państwa najważniejsze?
Zauważyliśmy, pracując w tym terenie, że jest wiele miejscowości, które świetnie się rozwijają. Mają ośrodki kultury i przy tych ośrodkach kultury wiele się dzieje. Ale są też mniejsze miejscowości. Są to przeważnie wsie, takie liczące poniżej 500 mieszkańców, w którym tak naprawdę mieszkańcy nie mają okazji do tego, żeby się wspólnie pobawić, żeby wspólnie z sobą pobyć, czy zrobić coś razem, bo nie ma takiego impulsu. Często jest tak, że brak jest takich lokalnych liderów, albo oni są, ale potrzebują tak naprawdę wsparcia i my im to wsparcie dajemy. Dobrym sposobem na integrowanie mieszkańców jest organizacja jakiegoś wydarzenia wspólnie. Jeżeli mieszkańcy mają coś zrobić dla siebie, muszą podjąć wspólnie jakąś inicjatywę, na przykład zorganizować piknik, czy wybudować plac zabaw, jeżeli stawiają sobie takie wyzwanie, to jest to okazją do tego, że zaczynają ze sobą rozmawiać i zaczyna się się coś dziać w tej miejscowości. Chcieliśmy poprzez projekt Aktywna Wieś dać właśnie taki haczyk mieszkańcom, żeby pokazać im, że my możemy zorganizować kino plenerowe, a oni muszą zrobić całą oprawę, czyli taki piknik wiejski, piknik rodzinny, w którym oni się zaangażują, na przykład gospodyni opieką ciasto, dzieci ze szkoły zorganizują przedstawienie, czy mini koncert, strażacy dopilnują porządku, a tak naprawdę my tylko wspomagamy. My nie integrujemy tych mieszkańców, tylko oni tak naprawdę sami wtedy się integrują. My im tylko w tym pomagamy. To jest bardzo potrzebne w takich małych miejscowościach we wsiach. Tego przykład mieliśmy, gdzie organizowaliśmy jeden z pikników integracyjnych i tam mimo nie najlepszej pogody było widać, jak niemalże cała wioska przyszła na piknik. I myślę, że przyszła dlatego, że każdy miał tam jakieś zadanie do wykonania. Jednocześnie coś wkładając od siebie, dobrze się bawili. Zaplanowaliśmy także spotkania wigilijne i na tych spotkaniach mieszkańcy będą mieli okazję posiedzieć, podzielić się opłatkiem, pośpiewać kolędy, ale także będą mieli okazję do tego, żeby porozmawiać ze sobą o problemach, które ich dotyczą. Te pomysły, te problemy będą wychodziły z tego, że mieszkańcy już w takim spokojniejszym okresie, w listopadzie, będą mogli wpisywać swoje pomysły do takiego zeszytu pomysłów, czyli takiego zeszytu, który będzie krążył po wsi. Każdy będzie zupełnie anonimowo mógł się tam wpisać, napisać, jaki ma pomysł na to, żeby może następną imprezę taką zrobić, czy może coś razem trzeba zbudować, czy poprawić we wsi. Coś, co można zrobić wspólnymi siłami.
To jest taka aktywizacja społeczeństwa?
Mieszkańcy dostrzegają, że mają ten potencjał, żeby razem coś zrobić. To jest taki naprawdę impuls, żeby oni dalej coś robili, bo jak zorganizują taki piknik, to wiedzą, że już potrafią.
Czy tego typu impreza jak piknik była możliwa do zrealizowania, do przygotowania bez pomocy funduszy unijnych?
Mieszkańcy właśnie we wsiach borykają się z problemem pozyskania funduszy, bo wiadomo, w małych miejscowościach często wsparcie z samorządu też jest trudno uzyskać, bo wiosek w danej gminie jest wiele, a samorząd jeden. Takie wsparcie dodatkowe to jest tak naprawdę pokazanie, że jest coś takiego jak fundusze unijne i że to naprawdę widać nawet w tych takich najmniejszych społecznościach, więc oni też widzą, że można coś więcej zrobić. Zaplanowaliśmy wsparcie dla lokalnych liderów, czyli takich osób, które w danej miejscowości pomogą w organizacji pikniku. Chcemy, żeby ci lokalni liderzy dostali też takie wsparcie w postaci szkoleń. Oni na szkoleniu dowiedzą się, jak pozyskiwać partnera do współpracy, jak jeszcze bardziej angażować swoich mieszkańców po to, żeby mogli w przyszłości sami podejmować takie inicjatywy. To jest coś, co będzie procentowało w przyszłości.
Mówi się, że najważniejszy jest dobry przykład. On najlepiej działa na wyobraźnię i na pokonywanie progów i barier. Chyba o to chodzi.
Mam nadzieję, że tak, ale proszę Państwa, fundusze nie są trudne. Zachęcamy Państwa do aplikacji o środki unijne na działania związane właśnie z integracją społeczną, na działania związane z promocją przedsiębiorczości, na działania szkoleniowe. Nie trzeba się tego bać, po prostu trzeba to odważyć się, złożyć wniosek, a na pewno będzie wszystko dobrze.
Najważniejsze, z kim się skontaktować, do kogo należy dotrzeć?
Osoby zainteresowane mogą otrzymać informacje w punkcie kontaktowym Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, na stronie internetowej również www.mazowia.eu oraz pod numerem infolinii 801-101-101.
Na tę stronę z pewnością warto zaglądać i można tam znaleźć dużo informacji.
Niezbędne informacje, generator wniosków aplikacyjnych, dokumentację konkursową i przede wszystkim daty konkursów. To, co jest bardzo ważne, bo jeżeli
nie zmieścimy
się w terminie, to nie będzie rozpatrywany wniosek.
Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora do spraw wdrażania programu operacyjnego Kapitał Ludzki i priorytetu drugiego SPOR.
Dziękuję bardzo.
Marta Skrzeczkowska, Wydział Oddziałów Zamiejscowych i Centralnego Punktu Kontaktowego.
Dziękuję.
I Marcin Kucharski, kierownik Wydziału Wdrażania Priorytetu siódmego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dziękuję.
Byli naszymi gośćmi. Korzystajmy z unijnego wsparcia, apeluje marszałek województwa mazowieckiego i słusznie. Warto to czynić. Zapraszam także Państwa do rozmów telefonicznych z naszymi ekspertami. Telefon 022 645 56 66. Będą czekali na Państwa ewentualne pytania. Przypominam także o następnej audycji. Co może zrobić Uczelnia Wyższa w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki? O tym będziemy rozmawiali przy następnym spotkaniu. A za uwagę dziękuję już Wojciech Grzechowiak. Do usłyszenia.
Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.